Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Podczas wizyty w Palermo Benedykt XVI zachęcił Sycylijczyków do odwagi wiary.
W Parmie została beatyfikowana założycielka dwóch włoskich zgromadzeń zakonnych Anna Maria Adorni.
W Polsce rozpoczyna się 66. tydzień miłosierdzia.
3 października witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Leszek Wilczak.
Benedykt XVI odwiedził dziś Sycylię. Okazją tej 21. już papieskiej wizyty pasterskiej na terenie Włoch było zakończenie regionalnego spotkania katolickich rodzin i młodzieży, które zorganizowano w stolicy wyspy Palermo. Głównym przedmiotem duszpasterskiej troski Kościoła we Włoszech jest kryzys edukacyjny, ale także sytuacja południa kraju, które szczególnie mocno doświadcza zastoju gospodarczego, spowodowanego m.in. zakorzenioną przestępczością zorganizowaną. Te tematy pojawiły się oczywiście od samego początku papieskiej wizyty.
Witając Ojca Świętego, burmistrz Palermo Diego Cammarata zapewnił o antymafijnych wysiłkach tamtejszej społeczności. Przypomniał zarazem zamordowanego przed 17 laty przez Cosa Nostra księdza Pino Pulisiego, czym wywołał entuzjastyczną reakcję 200 tysięcy wiernych. Z kolei arcybiskup Palermo Paolo Romeo wskazał na głębokie rany, jakich doświadcza tkanka społeczna miasta, jak rosnące bezrobocie, zwłaszcza wśród młodzieży, liczne problemy administracyjne i ekonomiczne, na których pleni się zorganizowana przestępczość. Jednak, jak stwierdził arcybiskup Romeo, sycylijskie rodziny katolickie i młodzież są gotowe podjąć to wyzwanie, ożywiane siłą wiary.
Pierwszym punktem papieskiej wizyty była msza na błoniach Foro Italico w Palermo. W homilii papież podjął temat wiary dominujący w czytaniach biblijnych dzisiejszej mszy. Zachęcił Sycylijczyków do dawania jej z odwagą świadectwa.
Wiem, że w Palermo, jak też na całej Sycylii, nie brak trudności, problemów i trosk. Myślę szczególnie o tych, którzy żyją konkretnie w trudnych sytuacjach ze względu na brak pracy, niepewną przyszłość, cierpienia fizyczne i moralne, jak też, o czym tu przypomniał wasz arcybiskup, z powodu zorganizowanej przestępczości. Dziś jestem wśród was, by dać wam świadectwo mojej bliskości i pamięci w modlitwie. Jestem tu, chcąc dodać wam odwagi, byście nie bali się wyraźnie dawać świadectwa o wartościach ludzkich i chrześcijańskich, tak głęboko zakorzenionych w wierze i historii tej wyspy i jej mieszkańców. Sycylia była i jest ziemią świętych, należących do każdego stanu. Wam, wierni świeccy, powtarzam, nie bójcie się żyć wiarą i dawać jej świadectwo w różnych środowiskach społecznych, w wielorakich sytuacjach ludzkiego życia, zwłaszcza tych trudnych.
Papież przytoczył słowa świętego Pawła z drugiego listu do Tymoteusza: nie wstydź się świadectwa Pana naszego. Wskazał, że nie należy się wstydzić wiary, ale zła, tego, co znieważa Boga i człowieka. Trzeba się wstydzić zła, jakie wyrządza się wspólnocie świeckiej i religijnej działaniami, które są ukrywane przed oczyma ludzi. Przypominając, że także w naszych czasach liczni świeccy i duchowni dali na Sycylii świadectwo wierze, Ojciec Święty wymienił księdza Giuseppe Pulisiego, zamordowanego tam przez mafię. Jak wiadomo, trwa już proces beatyfikacyjny tego sycylijskiego duchownego.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty nawiązał też do dzisiejszej beatyfikacji. W Parmie na północy Włoch do chwały ołtarzy wyniesiona została siostra Anna Maria Adorni. Jako wdowa założyła tam ona służebnicę Maryi Niepokalanej i Zgromadzenie Dobrego Pasterza. Obrzędowi beatyfikacji przewodniczył w imieniu papieża arcybiskup Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Benedykt XVI wskazał na nową błogosławioną jako wzór świadectwa wiary i świętości. Przypomniał, że podobnych do niej świadków Chrystusa nie zabrakło również na Sycylii.
Beata Anna Maria Adorni.
Błogosławiona Anna Maria Adorni była w XIX wieku wzorową żoną i matką. Później, owdowiawszy, poświęciła się pełnieniu miłosierdzia względem kobiet w więzieniu i w trudnych sytuacjach. By im posługiwać, założyła dwa zgromadzenia zakonne. ponieważ stale się modliła, nazwano ją żywym różańcem. Cieszę się, mogąc na to zwrócić uwagę na początku października, miesiąca poświęconego różańcowi. Niech codzienne rozważanie tajemnic Chrystusa w zjednoczeniu z Maryją, dziewicą modlącą się, umacnia nas wszystkich w wierze, nadziei i miłości.
Po zakończeniu liturgii Benedykt XVI udał się do siedziby arcybiskupa Palermo na obiad z sycylijskimi biskupami. W popołudniowym programie wizyty znalazło się jeszcze nabożeństwo eucharystyczne w miejscowej katedrze z udziałem duchowieństwa oraz spotkanie z uczestnikami regionalnego mityngu katolickich rodzin i młodzieży. Wieczorem papież powróci do Watykanu.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
W trudnych czasach kryzysu i konfliktów, zaostrzonych jeszcze przez szerzące się zjawisko globalizacji, religie są wezwane do realizacji szczególnego powołania, do służby na rzecz pokoju i współistnienia. Słowa te czytamy w przesłaniu wystosowanym w imieniu papieża przez watykańskiego sekretarza stanu na rozpoczęte w Barcelonie międzynarodowe spotkanie modlitewne na rzecz pokoju, zorganizowane przez Rzymską Wspólnotę Świętego Idziego.
Inicjatywa kongresów Ludzie i Religie zrodziła się po międzyreligijnym spotkaniu w Asyżu w 1986 roku z udziałem Jana Pawła II. Jak zaznaczają organizatorzy, spotkania te stały się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza rodzajem pielgrzymki pokoju po różnych miastach Europy i basenu Morza Śródziemnego. W ubiegłym roku gościł ją także Kraków. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem Żyć razem w czasach kryzysu, rodzina narodów, rodzina Boża. W sumie Barcelona gości około 3000 osób, w tym 300 reprezentantów wielkich religii i świata polityki. W programie znalazł się m.in. panel izraelsko-palestyński o wspólnym pragnieniu pokoju.
Jak pisze kardynał Tarcisio Bertone, wszystkie narody, jeśli chcą żyć jako autentyczna wspólnota braci i sióstr, powinny stać na wspólnym fundamencie wartości duchowych i etycznych. Uznając Boga za źródło istnienia każdego człowieka, religie pomagają całej ludzkości wspierać nienaruszalną godność każdego ludzkiego istnienia. Z drugiej strony, jak czytamy w watykańskim przesłaniu, sprawa pokoju wymaga zaangażowania ze strony każdego wierzącego z osobna. Temu właśnie ma służyć modlitwa w tej intencji, która stanowi jednocześnie lekcję języka pokoju, wzmacniając jego Boży zasiew w sercach ludzkich i przezwyciężając różnice ras, kultur i religii. Niech modlitwa daje moc do podjęcia drogi dialogu, która ostatecznie oddali nieporozumienia oraz pozwoli nam jako braciom i członkom tej samej rodziny ludzkiej nadal budować harmonijne współistnienie, napisał w imieniu papieża kardynał Bertone.
Wzajemne błogosławieństwo Jan Paweł II i naród żydowski. Taki tytuł nosi trwająca w Muzeum Żydowskim stanu Maryland w Baltimore w USA wystawa o wysiłkach podjętych przez tego papieża na rzecz chrześcijańsko-żydowskiego dialogu i pojednania. Została zorganizowana przy współpracy wspólnoty żydowskiej tego miasta i katolickich organizacji charytatywnych w Stanach Zjednoczonych. Składają się na nią fotografie, filmy, dokumenty i inne przedmioty pochodzące z Polski, Izraela i Włoch, ilustrujące wielki wkład papieża Polaka w relacje katolicko-żydowskie. Ukazuje też, jak katoliccy księża i zakonnice ratowali prześladowanych Żydów podczas II wojny światowej.
Tytuł wystawy zaczerpnięto z przesłania, które Jan Paweł II wystosował w kwietniu 1993 roku na 50. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Jako chrześcijanie i Żydzi, idące za przykładem Abrahama, pisał wtedy papież, jesteśmy powołani, by być błogosławieństwem dla świata. Jest zatem konieczne, byśmy jako chrześcijanie i Żydzi stali się najpierw błogosławieństwem dla siebie nawzajem. Dyrektor Muzeum Żydowskiego w Baltimore podkreśla, że Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w sercach Żydów. Karen Falk przypomina, że był on pierwszym od 2000 lat papieżem, który wszedł do synagogi, a z Żydami przyjaźnił się już od dziecka w rodzinnych Wadowicach.
Po 60 latach przerwy do ogólnokrajowej publicznie dostępnej telewizji WGN w Stanach Zjednoczonych wraca audycja katolicka. Począwszy od dziś, w każdą niedzielę rano na kanale 9 można oglądać półgodzinny program zatytułowany World on Fire. Jego autorem jest ksiądz Robert Barron z archidiecezji Chicago.
Tą audycją wychodzimy naprzeciw wszystkim poszukującym sensu życia. Chcemy w niej zwrócić się także do tych, którzy z różnych powodów opuścili Kościół, powiedział ksiądz Robert Barron w wydanym przez siebie oświadczeniu. Celem każdego kolejnego odcinka programu Word on Fire jest umocnienie odwagi wierzących i przemiana ewangeliczna współczesnej kultury. Ksiądz Barron obiecał, iż będzie się starał, aby ukazać bogactwo wiary katolickiej, a także to, iż jest ona skarbem wartym przekazywania przyszłym pokoleniom. Wiara Kościoła jest naszą siłą, stwierdził. Ksiądz Barron jest profesorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Chicago. Jest autorem wielu książek, artykułów i filmów edukacyjnych. Jest również znanym, także poza granicami Stanów Zjednoczonych, wykładowcą i rekolekcjonistą. Przez ostatnie 2 lata zajmował się produkcją 10-odcinkowej serii filmów dokumentalnych zatytułowanej Katolicyzm. W tym celu odbył podróże do 16 krajów, wśród których była również Polska. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Wyzwaniem Kościoła w Gambii jest jego historia, powiedział agencji Zenit biskup Robert Ellison. Ordynariusz diecezji obejmującej cały ten zachodnioafrykański kraj przyznał, że w ciągu ostatnich 15 lat Kościół katolicki z misyjnego staje się coraz bardziej lokalnym. Zdecydowana większość duchownych to Gambijczycy, a wsparcie obcokrajowców jest już symboliczne. Irlandzki misjonarz potwierdził, że miejscowa wspólnota katolicka staje się samowystarczalna, jeśli chodzi o personel.
Trudności pozostają nadal, jeśli chodzi o wsparcie finansowe ewangelizacji w Gambii. Biskup Banjulu zauważył, że pomoc ekonomiczna płynąca z Europy na tereny misyjne jest znikoma. Jego zdaniem to bardzo smutne zjawisko. Dzieło ewangelizacji prowadzone jest bowiem równocześnie z edukacją i rozwojem gospodarczym terenów. Tam, gdzie powstają stacje misyjne, powstają szkoły, miejsca pracy i ośrodki zdrowia. Tego zdaniem gambijskiego hierarchy nie sposób kontynuować bez pomocy z Europy.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W kościele w Polsce rozpoczyna się 66. tydzień miłosierdzia. Tym razem towarzyszą mu słowa Chrystusa: czyńcie, jak ja wam uczyniłem. Jak powiedział ksiądz Zbigniew Sobolewski, sekretarz Caritas Polska, ma on 2 wymiary. Pierwszy to apostolstwo i modlitwa. Druga płaszczyzna działań ma charakter konkretnego czynu miłosierdzia.
Jest to okazja do jałmużny chrześcijańskiej, a więc prowadzone są kolekty albo środków pieniężnych, albo też płodów rolnych, które potem wykorzystują Caritas diecezjalne w swojej codziennej służbie ubogim. Taką ciekawą inicjatywę podejmuje już od wielu lat Caritas Archidiecezji Poznańskiej, mianowicie na wszystkich rynkach warzywnych i owocowych. Caritas zbiera płody rolne, które potem trafiają do jadłodajni dla najuboższych.
Jednym z wydarzeń Tygodnia Miłosierdzia będzie 8 października konferencja naukowa, którą organizuje Caritas Polska wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Senacką Komisją Rodziny i Polityki Społecznej. Wczoraj wieczorem arcybiskup Kazimierz Nycz konsekrował Kościół Wspólnot Jerozolimskich w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli mnisi i mniszki z pozostałych fraterni wspólnot z Francji, Belgii, Włoch, Niemiec i Kanady. Metropolita warszawski wyraził radość, że w środku miasta będzie się modlić wspólnota monastyczna.
Nie uciekając od zgiełku świata, nie uciekając od centrum jego problemów, ale będąc w ich środku.
Podczas mszy świętej konsekrowano zarówno kościół, który będzie nosić wezwanie Matki Bożej Jerozolimskiej, jak i główny ołtarz świątyni. Monastyczne wspólnoty jerozolimskie powstały 1 listopada 1975 roku za zgodą ówczesnego arcybiskupa Paryża. Do Polski zaprosił je kardynał Józef Glemb. Inauguracja ich działalności w Warszawie odbyła się w kwietniu bieżącego roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.